Bracia i siostry, druga część rozważań naszych na temat życia Samsona. Dzisiaj chcemy skupić się na tym najbardziej znanym fragmencie Bożego Słowa odnośnie Samsona, mianowicie na historii Samsona i Dalili. Ale chciałbym zapytać, ile z nas odrobiło pracę domową i przeczytało do końca historii Samsona? Wiele osób przeczytało? O, 2, 3, 4 osoby. Niewiele. Nie lubimy Bożego Słowa. Czy też zapominamy, czy też uważamy, że ono jest tak nudne, że wolimy czytać Nowy Testament. Niektórzy tak uważają, że Nowy Testament jest dla ludu Nowego Testamentu. Jego powinniśmy czytać i zgadzam się z tym całkowicie. Ale Paweł powiada, że wszelkie pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, po to, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Ponieważ niewielu z nas czytało tą historię, a może też niewielu pamięta, chciałbym, abyśmy dzisiaj na nowo otworzyli tą księgę. Mamy chyba już łatwość otworzenia tej księgi, znalezienia tej księgi. Czytaliśmy ją w zeszłą niedzielę. Ona po pięcioksięgu Mojżesza jest księga Jozuego, później księga sędziów. Właśnie z tej księgi chcemy czytać fragment ostatniego rozdziału mówiącego o Samsonie. To jest 16 rozdział. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się na wersetach od 4 do 20. Historia zapisana w Księdze Sędziów, od 16 rozdział od wersetu 4 do 20. Wiem, że niektórzy mają Biblię i mogą śledzić ten tekst. Innych zapraszam, aby wsłuchali się w czytany ten tekst. Niebawem zakochał się, chodzi oczywiście o Samsona, w kobiecie imieniem Dalila w dolinie Sorek. Wtedy przyszli do niej książęta filistyńscy i rzekli do niej: omamij go i dowiedz się, w czym tkwi jego wielka siła i jakim sposobem moglibyśmy go zmóc, związać i pokonać. My zaś damy ci każdy po 1100 srebrników. Rzekła więc Dalila do Samsona: powiedzże mi, w czym tkwi twoja wielka siła i jakim sposobem można było cię związać i pokonać. Odpowiedział jej Samson: jeśli by mnie związano 7 świeżymi, jeszcze niewyschniętymi ścięgnami, osłabnę i stanę się jak każdy inny człowiek. Książęta filistyńscy dostarczyli jej 7 świeżych, jeszcze niewyschniętych ścięgien, a ona związała go nimi. Czatownicy siedzieli u niej w komorze. Wtem ona rzekła do niego: Filistyńczycy nad tobą, Samsonie. A wtedy on rozerwał ścięgna, jak rozrywa się sznur ukręcony z paździerzy, gdy go przypiecze ogień i nie odkryto źródła jego siły. Wtedy powiedziała Dalila do Samsona: oto oszukałeś mnie i okłamałeś, lecz teraz powiedz mi naprawdę, czym można cię związać? I rzekł do niej: jeśli by mnie związali nowymi powrozami, którym jeszcze nie wykonano żadnej roboty, osłabnę i stanę się jak każdy inny człowiek. Wtedy Dalila wzięła nowe powrozy, związała go nimi i rzekła do niego: Filistyńczycy nad tobą, Samsonie. A czatownicy siedzieli w komorze, on zaś zerwał je ze swoich ramion jak nici. Rzekła więc Dalila do Samsona: dotychczas natrząsałeś się ze mną i skłamałeś przede mną. Powiedz mi, czym można cię związać? A on rzekł do niej: jeśli byś wplotła 7 kędziorów włosów mojej głowy do przędziwa twego krosna i przybiłabyś to kołkiem do ściany, to osłabnę i będę jak każdy inny człowiek. Wtedy uśpiła go i splotła 7 kędziorów włosów jego głowy z przędziwem jej krosna i przybiła kołkiem do ściany i rzekła do niego: Filistyńczycy nad tobą, Samsonie. A on zbudził się ze swego snu i wyrwał kołek wraz z przędziwem. Wówczas rzekła do niego: jakże możesz mówić, kocham cię, skoro sercem nie jesteś przy mnie? Oto już 3 razy okpiłeś mnie i nie powiedziałeś mi, w czym tkwi twoja wielka siła. Toteż, gdy naprzykrzała mu się przez codzienne swoje gadanie i dała mu się we znaki tak, że życie mu zbrzydło, wyjawił jej całą swoją tajemnicę i rzekł do niej: brzytwa nie przeszła jeszcze po mojej głowie, gdyż jestem Nazirejczykiem Bożym od mego urodzenia. Jeśli by mnie ogolono, odeszłaby mnie moja siła i osłabłem i stałbym się jak każdy inny człowiek. A gdy Dalila spostrzegła, że wyjawił jej całą swoją tajemnicę, posłała i przywiodła książąt filistyńskich i rzekła do nich: przyjdźcie, tym razem bowiem wyjawi mi całą swoją tajemnicę. Książęta filistyńscy przyszli więc do niej i przynieśli ze sobą srebrniki. Potem uśpiła go na swoich kolanach, wezwała pewnego człowieka, kazała ogolić 7 kędziorów z jego głowy i on zaczął słabnąć i odeszła od niego siła jego. Wtedy zawołała: Filistyńczycy nad tobą, Samsonie. A gdy się ocknął ze swego snu, pomyślał sobie: wyrwę się, jak za każdym razem dotąd, i otrząsnę się. Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego. Ostatnią niedzielę mówiliśmy o początkach życia Samsona, jego narodzinach, o jego rodzicach. Jakkolwiek zaznaczyliśmy, że Biblia nie opisuje jego dziecięcych lat, to jednak poznaliśmy historię już jako dorosłego mężczyzny, jego związku oraz małżeństwa z pewną Filistynką. I to małżeństwo, mówiliśmy ostatnim razem, okazało się tragiczną pomyłką. W zasadzie jeszcze dobrze się nie zaczęło, a już się źle skończyło, no bo jak miało się zakończyć tego rodzaju małżeństwo? Błąd Samsona polegał na tym, że lekceważył rady rodziców w tymże względzie. Nie liczył się w ogóle z ich zdaniem, jako bardziej ludzi doświadczonych, jako znających życie. W pierwszej napotkanej kobiecie zakochał się i wtedy już nic i nikt się nie liczył, ta i tylko ta. Innym błędem Samsona przy wyborze swojej partnerki było to, jak mówiliśmy ostatnim razem, że szukał jej nie tam, gdzie potrzeba. A dziś powiedzielibyśmy, szukał jej w świecie, u Filistynów, a nie w zboże wśród swego narodu. Oczywiście ktoś może powiedzieć: pastorze, czy znalezienie partnera w zboże oznacza, że małżeństwo będzie szczęśliwe i trwałe? Nie. Ale oznacza to, że wiele problemów może być przez takie małżeństwo rozwiązane. Jeśli dwoje ludzi są wierzącymi ludźmi, jeśli znają tego samego Boga i żyją według zasad Bożych, wyznają te same wartości, to tacy mają szansę później razem zabiegać, razem wołać, razem modlić się do Boga we wszystkich problemach, jakie się pojawią w małżeństwie. Jeśli natomiast jest to małżeństwo podzielone, jak mają razem wołać do Boga? Gdzie ten współpartner ma szukać pomocy, jeśli nie znajduje oparcia w drugiej osobie równie wierzącej? Tacy dwoje mogą wzajemnie się wspierać, mogą razem się modlić, a Bóg pomaga im we wszystkich problemach, jakie pojawiają się w małżeństwie. I Bożą wolą jest, aby takie małżeństwa istniały, aby takie małżeństwa właśnie były zawiązywane, aby człowiek szukał właśnie swojego współtowarzysza, współpartnera wśród ludzi wierzących, jeśli sam jest oczywiście wierzący, bo jeśli nie jest wierzący, no to może szukać sobie gdziekolwiek w świecie i to będzie świeckie małżeństwo. Tacy jednak nie mają Bożego błogosławieństwa. Wierzę, że jedynie ci, którzy szukają Bożych rad i Bożych rozwiązań, ci nie muszą później prowadzić samotnego życia pod jednym dachem, czy też doznawać separacji, czy też doznawać rozwodu. W małżeństwach podzielonych problem pozostaje nie tylko brak duchowej jedności pomiędzy małżonkami, ale też niekończące się potem wojny i bitwy o wychowanie chociażby dzieci, autorytet rodzica. Przy tym niszczone są wszelkie właściwie postawy względem siebie i względem dzieci. Jeśli chodzi o Samsona, to jak mówiliśmy, to jego pierwsze małżeństwo z Filistynką źle się skończyło i dla niego, i dla niej samej. Na skutek wyjawnionego sekretu właśnie przez tą żonę Samsona, tej zagadki, którą zadał biesiadnikom, jakkolwiek Samson przegrał ten zakład i musiał wypłacić tą należną sumę tym wszystkim biesiadnikom, to jednak czytamy później, że on wrócił pełen gniewu do domu swego ojca, a żona Samsona zaś dostała się jego towarzyszowi, który mu drużbował. Tak zakończyło się to małżeństwo. Kiedy potem Samson dowiedział się, że jego żona ma już innego męża, jeszcze bardziej się rozgniewał. tak się rozgniewał, że poszedł do Filistynów i popalił ich zboża. To jest ciekawa historia, dzisiaj o niej czytaliśmy, ale mam nadzieję, że do niej kiedyś może jeszcze wrócimy albo wrócimy w prywatnej lekturze. Spalił zboża Filistynów. Biblia powiada to tak. I pytali Filistyńczycy, kto to uczynił? Kto to uczynił? I odpowiedziano, Samson, zdjęć Timny za to, że ten wziął jego żonę i oddał jego drużbie. Co zrobili Filistyńczycy? Poszli więc Filistyńczycy i spalili ją i jej ojca w ogniu. Już na ślubie odgrażali się, że spalą, jeśli nie wyjawi zagadki. A teraz doszło do tego, że faktycznie spalili ją i jej ojca w ogniu. Tak się to dzieje w świecie. Nie masz żadnych skrupułów. Ludzie nie mają żadnych zasad. A więc trzeba spalić, to trzeba spalić. Niestety tak nieszczęśliwie skończyło się pierwsze małżeństwo Samsona. Mówiliśmy ostatnim razem, że człowiek nie lubi uczyć się na cudzych błędach. I najlepiej uczy się człowiek na swoich własnych błędach. Jak dopiero sam dostanie w kość, to dopiero wtedy coś tam do głowy przychodzi, zaczyna się uczyć. Myślę, że to przykre doświadczenie z Filistynką czegoś powinno nauczyć Samsona. Myślę, że ta sroga i tragiczna lekcja powinna trzymać Samsona z dala od następnej miłości. Czy tak się jednak stało? Są ludzie, którzy nie tylko potrafią uczyć się na cudzych błędach, ale też nie potrafią uczyć się na własnych błędach. I raz po raz wpadają te same sidła i popełniają te same błędy, dokładnie te same błędy. Samson miał słabość do kobiet i to chyba był jego największy problem życia. Czytaliśmy dzisiaj o jego związku z Dalilą, choć okazuje się, że po owej pierwszej miłości przed Dalilą były jeszcze też i inne kobiety. Dlaczego to robił? Dlaczego to robił? Czy sądził, że Bóg zawsze będzie dla niego łaskawy, że może igrać z grzechem, że wolno mu jako poświęconemu Panu prowadzić życie według cielesnych pożądliwości? To fakt, że dzięki sile Pana Samson Nazirejczyk mógł z łatwością pokonać nawet i tysiące Filistynów, swoich wrogów. Mocno dał im się we znaki. Ci chcieli go usidlić, a on nowe powrozy, którymi był wiązany, zrywał jak cienkie nici, w dodatku jakby zwiotczały od ognia. Nikt nie mógł go pokonać. Wygrał każdą bitwę. Bóg był z nim, a nadzwyczajna siła, którą posiadał, nie była jego własną siłą, ale siłą Pana, któremu ufał i któremu był poświęconym. Ale Samson popadł wreszcie w nieszczęście. Przeciwnik Boży wykorzystał tę słabość Samsona do kobiet. Samson zapoznał inną Filistynkę, jak czytaliśmy, niejaką Delilę. Oczywiście znów się zakochał, no bo jakże inaczej. Czy z wzajemnością się zakochał? Ja śmiem wątpić. Kobieta ta bowiem była gotowa wydać go jego wrogom. Dalila traktowała Samsona zupełnie przedmiotowo. Ta kobieta prowadziła tylko pewną grę, choć może udawała, że podobnie jak on jest nim zakochana. Czy Samson to dostrzegał? Czy Samson mógł to zauważyć? Nie sądzę. Człowiek zakochany, jak mówiliśmy, nosi różowe okulary, niezdolne do właściwego sądu sytuacji i osoby, której lokuje swoje uczucia. Dalila zaś okazała się dość wyrafinowaną kobietą. To niemiłość z jej strony, kiedy książęta filistyńscy namawiają do poznania sekretu siły Samsona za obietnicę sporej ilości pieniędzy, a ona zgadza się na takie rozwiązanie. Każdy z tych książąt obiecał jej po 1100 srebrników, jeśli tylko wyjawi sekret i Dalila była zgodna, by to uczynić. Tak sobie myślę, gdyby wszystkie młode dziewczęta uważnie podchodziły do obietnic chłopców, sprawiając im wrażenie zakochanych, często okazuje się, że wcale nie chodzi im o miłość, lecz brutalne wykorzystanie, a potem bez skrupułów porzucenie naiwnej dziewczyny. Ileż to dziewczyn, bo przecież raczej chłopców, zostało na lodzie, wykorzystanych i porzuconych, a wydawać by się mogło, że chodzi o wielką miłość. Tego rodzaju sytuacje zostawiają swoje piętno na całe życie i nie są bez znaczenia dla trwałości późniejszego małżeństwa. Dalila nie postępowała uczciwie wobec Samsona. Jedynym jej celem było wydobyć tajemnicę sekretu jego siły. Dlatego użyła całego swojego kobiecego sprytu i wszystkich dostępnych środków, by ten cel osiągnąć. W ludowych przysłowiach, czy w ludowym przysłowiu mamy takie brzydkie powiedzenie. Gdzie diabeł nie może, babę mówicie pośle. No powiemy tam kobietę pośle, prawda? No może kobieta nie wszystko potrafi, ale z pewnością potrafi bardzo, bardzo wiele. Dalila od samego początku ich znajomości prosiła Samsona o wyjawianie jego sekretu siły. Czy Samson nie domyślał się, do czego miała służyć ta wiedza jego żonie? Czy nie miał podobnego problemu z pierwszą kobietą, która również chciała znać rozwiązanie zagadki, aby wspomóc swoich współplemieńców? Gdy patrzymy na te dwie kobiety, łatwo możemy zauważyć, że stosują podobne metody na swego męża. Samson jednak próbował się bawić. Bawić się siłą Bożej łaski. Trzykrotnie podawał nieprawdziwe, zmyślone przyczyny źródła swojej siły. To pewnie go bardzo mocno bawiło, gdy za każdym razem na okrzyk Samsonie, Filistyńczycy nad tobą, udawało mu się wobec jego wrogu wyjść obronną ręką. Kiedy zaś udało mu się to przy pomocy kłamstwa i zmyślonych historii za pierwszym, drugim, a potem trzecim razem oszukać swoją wybraną, sądził, że tak już będzie pewnie na stale. Życie w kłamstwie jednak ma krótkie nogi. Dalila nie zaprzestała swojej gry. Kiedy Samson po raz trzeci ją oszukał, powiedziała do niego tak. Powtórzmy to jeszcze raz. Jak możesz mówić, kocham cię, skoro sercem nie jesteś przy mnie? Oto już 3 razy okpiłeś mnie i nie powiedziałeś mi, w czym tkwi twoja wielka siła. Toteż, gdy naprzykrzała mu się przez codzienne swoje gadanie i dała mu się we znaki, tak że życie mu już zbrzydło, wyjawił ją całą tajemnicę i rzekł do niej: brzytwa nie przeszła jeszcze po mojej głowie, gdyż jestem Nazirejczykiem Bożym od mego urodzenia. Jeśli by mnie ogolono, odeszłaby mnie siła moja i osłabłem i stałbym się jak każdy inny człowiek. A gdy Dalila spostrzegła, że wyjawił jej całą swoją tajemnicę, posłała i przywołała księżąt filistyńskich i rzekła do nich: przyjdźcie, tym razem bowiem wyjawi mi całą swoją tajemnicę. Książęta filistyńscy przyszli więc do niej i przynieśli z sobą srebrniki. Potem uśpiła go na swoich kolanach, wezwała pewnego człowieka, kazała ogolić 7 kędziorów z jego głowy i on zaczął słabnąć i odeszła go jego siła. Wtedy zawołała: filistyńczycy nad tobą, Samsonie. A gdy się osnął ze snu swego, pomyślał sobie, wyrwę się jak za każdym razem dotąd i otrząsnę się. Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego. Mamy powiedzenie: dopóty dzban wodę nosi. Pan odstąpił od Samsona. I to chyba coś najgorszego, jakie może spotkać człowieka wierzącego, kiedy Pan odstępuje od niego. Samson sądził, że może bezkarnie bawić się grzechem, a cierpliwość Pana nigdy go nie opuści. Jakże się mylił. Być może Samson już myślał i był pewny tego, że nic złego nie może mu się stać, że jego siła będzie mu towarzyszyć stale i na zawsze. Czy czasem i my nie myślimy podobnie? Skoro jesteśmy wierzącymi, nic więcej nam się stać nie może, chociaż możemy żyć sobie jakkolwiek chcemy, nawet i grzesznym życiem, a Pan ciągle będzie z nami. Być może nawet sądził Samson, że wolno mu kłamać i bawić się grzechem, jak również wolno mu bez konsekwencji zrezygnować z tego, co stanowiło o jego nazyracie, jego poświęceniu dla Pana. Samson przekroczył Boże przekazanie, Boże rozkazanie. Brzytwa miała nie dotknąć jego głowy od chwili narodzenia, a oto teraz wydaje ten sekret tej, która uśpiła go na swoich kolanach i wydała go jego wrogom za pieniądze, które jej przynieśli. I koniec życia Samsona jest przeto bardzo tragiczny. Posłuchajmy, od 21 wersetu jest dalej powiedziane: wtedy pochwycili go Filistyńczycy. wyłupili mu oczy i sprowadzili go do Gazy, związawszy go dwoma śpiżowymi łańcuchami i musiał mleć w więzieniu. Lecz włosy na jego głowie zaczęły odrastać po ogoleniu. A gdy książęta filistyńscy zebrali się, aby złożyć swojemu bogu Dagonowi wielką ofiarę całopalną, w tej radosnej przyczyny mówili: wydał nasz Bóg w nasze ręce Samsona, naszego wroga. Lud, oglądając go, wielbił swego Boga w słowach: wydał nasz Bóg w nasze ręce naszego wroga, tego, który pustoszył naszą ziemię i który wielu naszych ubił. Gdy tedy wesoło się już bawili, rzekli: sprowadźcie Samsona, niech nas zabawia. Sprowadzili tedy z więzienia Samsona, a jego widok bawił ich. Potem kazali mu stanąć między słupami. Wtedy rzekł Samson do chłopca, który trzymał go za rękę: puść mnie, daj mi dotknąć słupów, na którym dom się spiera, abym mógł się o nie oprzeć. Dom zaś był pełen mężczyzn i kobiet, byli tam wszyscy książęta filistyńscy, na dachu zaś było około 3000 mężczyzn i kobiet, przyglądających się w wyśmiewaniu Samsona. Samson zaś zawołał do Pana tymi słowy: Panie Boże, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie jeszcze ten raz, Boże, abym mógł zemścić się na Filistyńczykach, choćby za jedno z dwojga moich oczu. Potem objął Samson obydwa środkowe słupy, na którym dom był się spierał, oparł się o nie, o jeden swoją prawicą, o drugi swoją lewą ręką i rzekł Samson: niech zginę wraz z Filistyńczykami. Potem naparł z całej siły i dom upadł na książęta i na wszystek lud, który był w nim. A było zabitych, których przyprawił o śmierć, sam ginąc, więcej niż zabitych, których uśmiercił za swego życia. Potem nadeszli jego bracia i cały ród jego ojca, wydobyli go i przynieśli, pogrzebali pomiędzy Soroa a Eszol w grobie Manoacha, jego ojca, i sądził on Izraela przez 20 lat. Popatrzmy raz jeszcze na Samsona. Oto człowiek, któremu nikt wcześniej nie mógł pokonać. Nikt nie mógł ujarzmić. Teraz z wyłupionymi oczyma, zakuty w dwoma śpiżowymi łańcuchami, niczym wół albo muł, obraca żarnami w więziennym młynie. Okropny widok, naprawdę okropny widok. Nic więcej nie może uczynić. Nie ma też nikogo, kto by mógł mu pomóc. Zupełna beznadzieja. Co taki człowiek może myśleć o swoim przyszłym życiu? Co ma myśleć? Tak wygląda koniec człowieka, który igra z grzechem. I diabeł wtedy triumfuje, że ma po swojej stronie tych wszystkich, którzy igrali z grzechem. Szkoda, że z powodu wyłupionych oczu sam tego nie widzi. Ale pewnie odczuwa tą różnicę, prawda? Pewnie wspomina tamto swoje życie, jakie prowadził i jakie prowadzi teraz. Samson został pohańbiony. Ale najsmutniejsze w tym nie jest to, że on był pohańbiony. Ta sytuacja hańbi samego Boga w oczach Filistynów. Teraz oni mają okazję radośnie czcić i wielbić swego Boga Dagona i składać mu ofiary i cieszyć się z mocy swojego Boga, który wydał Samsona i gnębiciela. To wielka lekcja dla każdego człowieka wierzącego, dla mnie i dla ciebie, drogi bracie i siostro. Wierzący człowiek, który upada w grzech, jakże szybko próbuje usprawiedliwić się, a często powiada: to jest moja sprawa, nic nikomu do tego, jak ja żyję. A przecież wiemy, kiedy dopuszcza się grzechu albo stacza się na dno, to nie tylko sam staje się dla siebie pośmiewiskiem. Taki człowiek również hańbi swoje środowisko, hańbi rodzinę, hańbi zbór. Najgorsze jest jednak to, że przede wszystkim hańbi on imię Boże. To imię, któremu niewierzący bluźnią. To gorsząca sytuacja utwierdza tylko niewierzących, by nadal tkwili w swym bałwofalczym kulcie, czcząc bożki, które są jedynie bałwanami. Wielu ludzi, widząc upadek człowieka wierzącego, jawnie naśmiewa się i powiada: czy ja mam być w tym zborze, gdzie ten człowiek? Wolę już swój kościół. Filistynie, patrząc na Samsona, jak powiada pismo, wesoło się już bawili. Potem rzekli: sprowadźcie Samsona, niech nas zabawia. Sprowadzili tedy z więzienia Samsona, a jego widok bawił ich, jak mówi Biblia. Na owej pogańskiej uczcie wśród książąt filistyńskich było tam około 3000 mężczyzn i kobiet, przypatrujących się temu widokowi i wyśmiewających się z Samsonem. Wszyscy oni mieli dobrą zabawę, patrząc na okaleczonego Samsona. Niegdyś był ich postrachem, czuli wielki respekt przed nim, a teraz bezsilny stał się obiektem kpin i żartów i pośmiewiskiem dla gawiedzi. Czy tak ma się zakończyć życie pomazańca Pana, Samsona, Nazirejczyka? Oby Bóg nigdy tego nie dopuścił. I Bogu dzięki też za momenty, kiedy zawraca nas ze złej drogi, kiedy na nowo otwiera nam możliwość, by do Niego należeć i by Jemu służyć. Są w naszym życiu grzeszne sytuacje, jednak które powodują straty nie do odrobienia, czy też inne przykre konsekwencje. Jakie to konsekwencje? Po pierwsze, czasem jest to poszargany autorytet. No bo jak ma mieć coś do powiedzenia w sprawie grzechu człowiek, który sam nisko upadł? Spróbuj napomnieć kogoś, kto źle czyni, to od razu nastąpi riposta, a ty co, lepszy byłeś? Co się z tobą działo? Oczywiście autorytet można odbudowywać. I chwała ludziom, którzy próbują wszelkimi siłami odbudować swój autorytet. Ale chciałbym powiedzieć, to zabiera wiele czasu. To zawiera wiele czasu. A to są konsekwencje takiego grzesznego stanu życia. Po drugie, grzech czasem sprawia, że tracimy najbliższą rodzinę. Nikomu by nie życzył tego, aby tego mógł doświadczyć. Ale ileż rozbitych małżeństw z powodu alkoholu, zdrad małżeńskich, czy życia w wulgarnym wydaniu. Są to sytuacje trudne, a czasem niemożliwe do naprawienia. Kiedy bywa na spotkaniu chociażby takim jak w Ostródzie, na Dniach Trzeźwości, słucham ludzi, którzy składają świadectwa, którzy byli na samym dnie, tak jak dzisiaj brat Mirek mówił, jeśli chodzi o alkohol, to wiecie, prawie 95% to są ludzie, którzy potracili swoje rodziny, swoje żony, swoje dzieci i nigdy ich więcej nie odzyskali. To są konsekwencje. Tracimy swoją najbliższą rodzinę. Po trzecie, grzeszne życie może być również przyczyną nieodwracalnej utraty zdrowia. To jest ważne. Zniszczona wątroba, zniszczone płuca, niewydolne serce itd., itd. I choć dzisiaj medycyna stoi na wysokim poziomie, to często nie potrafi sobie poradzić, czy z martwokością wątroby, czy z jakimś innym problemem. Tylko dlatego, że człowiek prowadził grzeszne życie. Tak, taki człowiek jest zbawiony. Taki człowiek może cieszyć się radością bycia z Panem, ale jego zdrowie na tym szwankuje. To są konsekwencje tego grzesznego życia. Cóż wtedy pozostaje takiemu człowiekowi? Wiecie, Samson postanowił jeszcze raz zawołać do Pana. Nie prosił o nowe oczy. Nie prosił o zdrowie. Nie prosił o nowy, właściwy, poprawny związek małżeński. Nie prosił o przywrócenie życia w sławie bohatera. Prosił Pana jedynie o to, by ten wspomniał na niego i wzmocnił go jeszcze tylko ten jeden raz. Prosił Pana, by ten wspomniał na niego. I przypomina mi się Łot na krzyżu, który taką samą modlitwę mówi: Panie, wspomnij na mnie. Łot wiedział, że jego życie się kończy. Tak jak Samson podejrzewał, że jego życie się kończy. Ale prosił: Panie, wspomnij na mnie, chociaż jeszcze ten jeden raz. Ten jeden raz okaż mi swoją łaskę. I Bóg wysłuchuje prośbę Samsona. Jakże to dziwne, że jeszcze chciał go w ogóle słychać, prawda? Ale nasz Bóg, bez względu na to, co zrobiłeś, bracie i siostro, kim jesteś lub gdzie się znajdujesz, Pan Bóg jest w stanie cię wysłuchać. Pan Bóg jest w stanie wysłuchać twojej modlitwy. On wysłuchał niewolnicę Hagar. Pamiętamy, kiedy uciekła od Abrahama, od Saraj, gdy po pustyni błąkała się swoim dzieckiem bez wody. Dziecko umierało, a ona nie mogła patrzeć na śmierć swojego dziecka. Wtedy w ostatniej chwili wołała do Pana, a Pan posłał jej ratunek i mogła zostać uratowana. Pan wysłuchał również Jonasza. Inna historia. Znamy tą postać w Biblii. To był człowiek wierzący, ale nie chciał realizować Bożych planów i nie chciał żyć według woli Bożej. Bóg powiedział: zrób to i to, a powiedział: nie, ja tego nie zrobię. Jakże często taka postawa w naszym życiu. Kiedy Bóg przynagla nas do czegoś, byśmy coś zrobili, a my mówimy, ja to zrobię po swojemu. I kiedy Jonasz znalazł się w kłopotach, kiedy Jonasz już znalazł się w tragicznym położeniu, w wnętrznościach wielkiej ryby, jaka szansa na ocalenie życia? Co tam Jonasz robił w tym brzuchu wielkiej ryby? Co on tam robił? Wołał do Pana, a ten zesłał mu ratunek. Wołał do Pana, a ten zesłał mu ratunek. I Bóg wysłuchał również Samsona, o dziwo. Samson był świadom, o co prosi Boga. Wiedział, że zginie razem z tym tłumem Filistynów, ale wysłuchana modlitwa dla Samsona oznaczała, że Pan widzi jego skruszone serce i Pan wierny jest obietnicy, jaką złożył już jego rodzicom. Przez 20 lat Samson sądził Izraela, a Bóg dokonywał cudownych rzeczy przez jego ręce. Teraz Samson prosi o jeszcze jedną szansę i otrzymuje tą szansę. Dlatego też, kiedy patrzę na zakończenie życia Samsona, chociaż smutne, i kiedy patrzę na życie moje, a też i braci i sióstr, myślę sobie, powinniśmy Bogu być wdzięczni, gdy podnosi nas z licznych naszych upadków. Czyż nie tak? Powinniśmy Bogu być wdzięczni. Tym bardziej wdzięczni, gdy przedłuża nasze życie, gdy nie musimy umierać od razu, gdy daje nam drugą, a może i następną szansę bycia z Nim, gdy daje nam szansę zakończenia swojego życia w wierze i wierności Pana. Obyśmy byli tylko na tyle mądrzy. Obyśmy tylko potrafili przyjąć to Boże Słowo, te Boże rady, i abyśmy mogli postępować tak, jak On tego pragnie. Niech Bóg nam w tym pomoże. Amen.